Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Marcin Fabiański. Uwolnij się. Od Buddy do Arendt. 8 terapeutycznych lekcji. Czyta Bartosz Głogowski. Na okładce książki Uwolnij się Marcina Fabiańskiego widnieją zapisane czerwonymi kapitalikami nazwiska filozofów i filozofek, którym poświęcona jest książka. Niżej umieszczono imię i nazwisko autora, duży czerwony tytuł oraz bordowy podtytuł. Tło tworzą nakładające się na siebie pasma gór w rdzawych, pomarańczowych i beżowych kolorach, przypominające pejzaż malowany farbami akwarelowymi. Moim studentom. Wstęp do wydania drugiego. Pierwsze wydanie tej książki było bestsellerem w czasie pandemii. Być może każda książka o tytule Uwolnij się musiałaby wtedy nim się stać. Zatęskniliśmy za wolnością, gdy nam ją odebrano, a ten szczególny przedmiot naszych tęsknot jest jednym ze źródeł filozofii. W czasie pandemii chętniej sięgaliśmy po filozofię, bo nikt nie musiał nam pokazywać, że jesteśmy zniewoleni. To było oczywiste. Żyliśmy w świecie zakazów. Spotykania się, chodzenia do pracy, nawet wyjścia na ulicę w innym celu niż pojedzenie. Nasze domy i biura się pozamykały, a po ulicach krążyły radiowozy, by dopilnować przymusu powszechnej izolacji. Sporo czasu spędziłem wtedy na lodżii naszego mieszkania w Poznaniu, nasłuchując wycia syren karetek pogotowia, które przypominało, tak jak wiele porywających tekstów filozoficznych, choć bez związku z nimi, o kruchości ludzkiego ciała i jego śmiertelności. W czasach niepandemicznych, gdy rzeczy zdają się toczyć normalnie, ktoś musi nam dopiero powiedzieć, że jesteśmy zniewoleni konsumpcją, uganianiem się za sławą i władzą, ideologiami, obsesją na punkcie własnego ciała. Dlatego drugie wydanie tej książki powiększyło się o rozdział o Hannie Arendt, która właśnie na to zwracała uwagę. Napisałem ten rozdział także z innych powodów. Po pierwsze, brakowało mi w poprzednim wydaniu głosu współczesnego i kobiecego. Po drugie, terapia, którą proponuje ta filozofka, różni się od terapii pozostałych 7 filozofów, z którymi spotkacie się w tej książce. Buddy, Laozi, Epikura, Epikteta, Montaigne'a, Schopenhauera i Nietzschego. Arendt nie daje porad. Siła jej terapii bierze się z tego, że kiedy podążamy ścieżkami jej myślenia, sztywne szwy naszych uwarunkowań same pękają po drodze. Odsłania się to, co nauczyciel Arendt, Martin Heidegger, nazywał prześwitem. Nowa przestrzeń w krajobrazie naszego życia. Filozofia, ta najlepsza, od której ciarki chodzą po plecach, jest badaniem wszystkich możliwości, jakie daje bycie człowiekiem. Zwykle nie zdajemy sobie z nich sprawy. Codzienność, zwana czasem prozą życia, czyni z nas istoty gruboskórne. Żeby przetrwać w świecie, którego sami nie stworzyliśmy, ani którego sobie nie wybraliśmy, musimy dostosować się do prawa, ideologii, religii, instytucji i rytuałów. Filozofia pokazuje nam, że to, co świat ma za ostateczną prawdę, jest jedynie opcją. Jest ona poezją życia, która uwrażliwia nas i rozsadza prozę codzienności. Otwiera nas na intymną relację z naturą, a więc z prawdą silniejszą niż kulturowe kodeksy i zwyczaje. Bez niej możemy być bogaci, wykwalifikowani, wpływowi, ale wciąż nieświadomi, popychani z prawa i lewa, wyzyskiwani, działający wbrew własnemu rozkwitaniu. Nasz styl życia i sposób działania, bez filozoficznego namysłu i medytacyjnego wytchnienia, jest tylko serią wytresowanych odruchów. By temu zapobiec, stworzono sztukę życia zwaną filozofią. Ta książka pokazuje jej różne oblicza. Jak zostać buntownikiem? Kamienne domki apenińskiej szkoły żywej filozofii, położonej niedaleko Rzymu, w zimnym świetle księżyca, wyglądają lekko i nierzeczywiście, jakby zbudowano je na planecie zamieszkanej przez istoty z chłodnego światła, przemykające z jego prędkością za swoimi sprawami, nieświadome ograniczeń siły ciążenia. W środku, w bibliotece, moi studenci i ja rozmawiamy o ulotności doświadczenia, a potem medytujemy. Medytujemy to zbyt ogólne określenie. Raczej zwracamy uwagę na naszą fizyczność i cieszymy się nią. Dobrze czuć dotyk ołówka na kartce, gorzkawy smak zielonej herbaty z tyłu języka albo doświadczać ciężaru ciała. Nie filozof raczej się nad tym nie zastanawia. Czegoś tam doznaje, to coś ma jakiś ciężar i tyle. Co z tego? Lepiej zająć się czymś poważnym, na przykład tym, jak zaplanować w bieżącym miesiącu nadgodziny, żeby spłacić kolejną ratę kredytu. Nie filozof tak właśnie oddziela się od procesu życia, którego sam jest przejawem, i wikła w świat wewnętrznych opowieści, będących najwyżej bladymi cieniami tego procesu. Siedzą tu zaprawieni w bojach studenci z programu Asystent Świadomego Życia, z którymi od kilku lat uprawiam filozofię i medytację. Dwa splątane ze sobą działania, zaprojektowane przez starożytnych mędrców tak, by je pogłębiać przez całe życie. W korporacjach, w których na co dzień pracują moi studenci, niewielu ich kolegów wie o tym treningu filozoficznym. Oni sami jednak czują, że zmienia on ich życie. Przez ostatnie lata przeszliśmy razem przez setki godzin medytacji i skonfrontowaliśmy się z setkami pytań. Na większość nie znaleźliśmy odpowiedzi. Porwaliśmy się też na kilka eksperymentów życiowych, czasem szalonych, jak ten, by ćwiczyć w pracy taoistyczną cnotę odmowy być jakimś ważnym, całkowicie sprzeczną z normami naszej kultury. Za otwartość, odwagę, inteligencję, nieustanną inspirację chcę podziękować moim studentom niniejszą książką. W centrum naszych filozoficznych działań znajduje się praktyka inteligentnego przykładania uwagi do zdarzeń. Nazwałem ją dostrojeniem do procesu życia. Odwołuje się ona do wglądów starożytnych filozofów i mistrzów medytacji, takich jak Budda czy Epiktet. Według nich człowiek może rozkwitnąć tylko w zgodzie z resztą wszechświata, a nie wbrew niemu. W tej praktyce nie chodzi o to, by wyrazić własne ego albo kreować nowe rzeczy, tylko by zharmonizować swoje czyny, słowa i myśli z pięknem i logiką procesu życia, który się toczy na tej planecie. Dzięki dostrojeniu aktualizujemy nasz system operacyjny, poszerzamy zakres postrzegania zmysłowego. Nasze zmysły odbierają więcej, coraz bardziej subtelnych bodźców. Unikamy pułapek powierzchniowego myślenia i pogłębiamy relacje z naturą. Uznaliśmy, że to sama natura, a nie podsycana ideologiami i reklamami chciwość, może nas nauczyć, jak przestać się pchać w ekologiczną apokalipsę, pod warunkiem, że jej posłuchamy. Ta książka jest opowieścią o 7 najważniejszych dla mnie filozofach: Buddzie, Epiktecie, Epikurze, Laozi, Monteniu, Nietzschem i Schopenhauerze. Dawno temu w swoim doktoracie porównywałem dwóch z nich, pierwszego i ostatniego. Dla każdego z wymienionych bohaterów filozofia była medycyną duszy, terapią umysłu, chirurgią przesądów. Uprawiali ją, by wyrażać swój bunt. Była dla nich narzędziem wyrwania się z egzystencjalnego bólu i odrętwienia, a także warunkiem koniecznym szczęścia. Filozofia, która nie łagodzi choć trochę ludzkiego cierpienia, jest, jak mawiał Epikur, pusta. Zaś Budda wskazywał, że człowiek raniony zatrutą strzałą cierpienia nie spekuluje na temat tego, kto ją wystrzelił, ani z jakiego łuku, tylko szuka natychmiast odtrutki. Jak byśmy żyli, gdyby medycyna była tylko nauką teoretyczną? A ile tracimy przez to, że filozofia stała się w naszych czasach taką dyscypliną? 7 portretów filozofów-terapeutów, a jednocześnie banitów, wygnanych z pospolitych wzorców życia społecznego, i ich propozycje zbliżenia się do szczęścia mają w moim zamyśle nie tylko pokazać tę stratę, ale też zachęcić do podjęcia praktyki świadomego życia. Filozofowie, o których przeczytacie w tej książce, to uciekinierzy z tak zwanego normalnego, porządnego życia. Epikur założył ogród poza granicami Aten i bezczelnie zaprosił do filozofowania kobiety oraz niewolników, czym oburzył prawomyślnych filozofów. Budda włóczył się przez całe dorosłe życie po lasach. Nietzsche i Laozi uciekali od zgiełku pospolitych myśli i słów w góry. Gdy cesarz Domicjan wyrzucił Epikteta z Rzymu, ten założył swoją szkołę filozofii w sejsmicznie aktywnym greckim Nikopolis, wśród bagien i chmar komarów. Dobry ruch, jeśli chcesz, żeby docierali do ciebie tylko ci, którym naprawdę zależy. Montaigne wychodził z wieży w najdalszym kącie rodzinnego zamku pod Bordeaux wyłącznie na konne przejażdżki po okolicznym pustkowiu. Mrukliwy Schopenhauer spacerował zatopiony w myślach po ulicach Frankfurtu i odstraszał ponurą miną wszystkich, którzy mogliby chcieć zakłócić jego samotność. Spacerował w niemodnym stroju, aż stał się atrakcją turystyczną. Żaden z tej siódemki nie znalazł zrozumienia u współczesnych, a czasem każdy był wyszydzany. Niektórzy flirtowali z oficjalnymi instytucjami, takimi jak uniwersytety, ale krótko, by je w końcu z ulgą opuścić. Wszyscy jednak wnieśli coś błyskotliwego do rozumienia natury ludzkiej i relacji człowieka z kosmosem. Może właśnie dlatego, że potrafili stanąć z boku. Dostrojenie do procesu życia, które karmi się wglądami tych filozofów i którego obraz powinien się stopniowo wyłaniać w tej książce, nie jest filozofią zamkniętą. Raczej praktyką, impulsem filozoficznym, który, mam nadzieję, w przyszłości rozwinie się w system pedagogiki i wpłynie na życie społeczne, by osłabić egotyzm współczesnego człowieka. To impuls budzenia się. Z odrętwiającej wiary, że czuwa nad nami jakaś osobowa opatrzność, która wyróżniła nasz gatunek i kazała mu podbijać planetę, albo też przekonania, że nasze zwyczaje są najlepsze, a żarłoczny kapitalizm i globalna popkultura wyznaczają nam, jako gatunkowi, najlepszą ścieżkę ku przyszłości. Sądzę, że osobne ja jest produktem wiary, religijnym i ekonomicznym mitem. Neuropsychologia zgadza się w tym punkcie z Buddą. Nie uda nam się jednak zerwać z religią ja, która zaprowadziła nasz gatunek na krawędź wyginięcia poprzez stworzenie nowej narracji, powrót do dawnych systemów etycznych, ani przez wybór z supermarketu idei którejś ze znanych religii. Nic nam nie dadzą nawet najbardziej nowatorskie idee, metody działania, sposoby rozwiązywania problemów, jeśli będą uwikłane w stare modele bycia w świecie. Potrzebujemy czegoś znacznie bardziej radykalnego, nowego rodzaju zbiorowej obecności ludzi na planecie Ziemia. 7 filozofów banitów, każdy na swój sposób, wskazuje nam kierunek. Filozofia nie jest ucieczką od świata, przeciwnie. Jest wyjściem mu naprzeciw, syceniem się witalnością życia. Nie jest też ucieczką od codzienności. I choć obiecuje między innymi ustami Epikura szczęście równe szczęściu bogów, to nie dostąpimy go poprzez wyeliminowanie z życia problemów, tylko przez odebranie tym problemom mocy panowania nad nami. Choć pokazuje, jak odgrodzić się od toksycznych myśli, nie uwalnia od samych myśli. Nie możemy nie myśleć lub myśleć tylko pozytywnie. Nie możemy nawet przestać się martwić, więc także tutaj, w kamiennej bibliotece Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii, moi studenci i ja mówimy o naszych troskach, o relacjach z innymi, o tym, jak trudno się nie wikłać w banalne sprawy, a kiedy się już jest uwikłanym, jak trudno je uczynić fascynującymi, o stanie świata. Żywa filozofia nie zabrania się martwić. Uczy za to, jak martwić się w zdrowy sposób, zamiast się unieszczęśliwiać odgrywaniem raz za raz frustrujących opowieści we własnym umyśle. Każdy rozdział tej książki kończy się krótkim ćwiczeniem medytacyjnym, zaprojektowanym tak, by łatwo można je było wykonać choćby na ulicy. Ćwiczenia można stosować osobno, choć warto podkreślić, że układają się one w sekwencję, która, gdy się ją opanuje, pozwala skutecznie wyrwać się ze stanu nieuwagi, udręki chaotycznych myśli, przypadkowych obrazów, powracających wewnętrznych opowieści i przejść w stan trzeźwości, rozluźnienia, kontaktu z życiem. Można do nich wracać, by nasza świadomość nie przełączyła się w stan odrętwienia, gdy wydaje nam się, że nie robimy nic ważnego. Na przykład, kiedy idziemy ulicą z jednego spotkania na drugie. Dawniej myśleliśmy albo o poprzednim, albo o następnym spotkaniu. Każde było wszak tak ważne, a teraz? Streśmy tę przemianę słowami jednej ze studentek Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii, która twierdzi, że dzięki naszej sekwencji ćwiczeń zaczęła odzyskiwać stracone kawałki życia. Chodzenie i filozofia mają ze sobą wiele wspólnego. Nadwrażliwiec Nietzsche doprowadził ten związek do postaci ekstremalnej. Pisał w marszu także o tym, że nie ufa słowom pojawiającym się w jego umyśle, gdy ciało się nie rusza, bo takie słowa nie mogą przecież być ani zdrowe, ani witalne. Być może cała zachodnia kultura, oparta na programie poznawczym Arystotelesa, narodziła się podczas serii krótkich spacerów, które ów filozof uprawiał ze swoimi uczniami w ateńskim Likejonie. Uczył w ruchu. Dlatego dziś jego szkołę nazywa się perypatetycką, a więc tworzoną przez tych, którzy lubią nieustannie się przechadzać. Jean-Jacques Rousseau pisał, że umie medytować tylko wtedy, kiedy chodzi, bo kiedy staje ciało, zatrzymują się też myśli. Twierdził, że jego umysł pracuje tylko wtedy, kiedy pracują nogi. Akurat Rousseau miał za sobą solidny trening. Kiedy w wieku 15 lat wrócił zbyt późno z niedzielnego spaceru do Genewy, w której mieszkał, brama miejska była już zamknięta. Odwrócił się więc i ruszył przed siebie. Za plecami zostawił dach, pod którym mieszkał, znajomych i pracę, do której się przysposabiał, aż w końcu dotarł pieszo do Włoch, a później do Francji. Søren Kierkegaard nie mógł uprawiać filozofii bez spacerów ulicami Kopenhagi. Mawiał, że jego książki powstają dwa razy. Najpierw gdy chodzi i potem gdy spisuje myśli. Zresztą umarł też podczas spaceru. A Immanuel Kant odbywał codziennie po obiedzie rytualną wędrówkę ulicami Königsbergu i była to jedna z niewielu aktywności fizycznych, jakie uznawał. Konieczna mu była do myślenia. Zapraszam do świata żywej filozofii, spacerów, dociekań, medytacji. Nie znajdziecie w tej książce teoretycznych wykładów. Obiecuję jednak, że dowiecie się z niej, co robić, by filozofia dała wam trochę wytchnienia w codziennym zabieganiu i stała się terapią dla umysłu i dla ciała. Tak, ciała. Filozofia, tak jak ją rozumiały liczne starożytne szkoły wschodu i zachodu, działa na poziomie komórkowym. Zaszczepia w tym, kto ją uprawia, spokój, klarowność myśli i prostą radość istnienia. Została przecież stworzona dla żywych ludzi, a nie dla istot z chłodnego światła. Rozgrzewka. Chodzenie to twoja przestrzeń. Kiedy wychodzisz z miejsca A i udajesz się do miejsca B, pomyśl: to, co się działo w miejscu, z którego wychodzę, jest już przeszłością. Nie istnieje i nigdy się nie powtórzy, bo życie bez przerwy płynie. Może mieć jakieś konsekwencje, ale o ile nie są one natychmiastowe, nie ma powodu, żeby teraz odgrywać scenariusze przyszłości. Gdy robię pierwszy krok z miejsca A, zostawiam za sobą sytuację, która się tam zdarzyła. Czuję, jak ta sytuacja zostaje fizycznie za moimi plecami. Najbliższe minuty, zanim dojdę do miejsca B, są ważne, bo są częścią mojego życia, a życie to święto świadomości. Pozwalam, żeby w pole mojej uwagi wlało się teraz niezakłócone przeszłością doświadczenie spaceru, działanie siły grawitacji, dotyk wiatru na skórze twarzy, światło odbijane w kałuży. A na to, co się stanie w miejscu B, przyjdzie jeszcze czas. Część pierwsza. Terapia epikurem. Leczy z zakupoholizmu, pracoholizmu, wypalenia, przygnębienia, płytkich związków, lęku przed śmiercią. Rozdział pierwszy. Posłuchajcie tej historii uważnie, bo jak w każdej przemyślanej baśni dla dzieci, sami jesteście jej bohaterami. Istnieje świat materialny i niełatwo w nim żyć. Trzeba walczyć o swoje, o swoich i o przewagę nad obcymi. Nękają nas katastrofy klimatyczne, politycy i ich programy, dyktatorzy i ich wojny, łupieszczy kapitaliści, choroby, starzenie się, ból, utrata bliskich i coraz bliższa perspektywa własnej śmierci. Na szczęście, i tutaj w baśni dokonuje się dramatyczny zwrot, możliwe jest wieczne szczęście. W miejscu, w którym botoks przestaje być potrzebny, bo nie ma tam przemijania ani związanych z nim niedogodności, nawet bólu i śmierci. W niebie. Taką historię opowiadają od wieków przedstawiciele różnych religii, na przykład chrześcijaństwa, i filozofowie, choćby Platon, a także zwykli ludzie. Przeciętni starożytni Grecy uważali, że o ile nie zaniedbają czegoś w relacji z bogami, czeka ich przyjemne życie po życiu. Tylko że ta właśnie opowieść jest przyczyną wszystkich naszych zgryzot, jak nauczał Epikur w ogrodzie na przedmieściach Aten. Cierpimy, mawiał, ponieważ boimy się bogów, śmierci i bólu. niepotrzebnie. Żadna z tych rzeczy nie może nas dotknąć. Dlaczego? Bo z żadną z nich nigdy się nie spotkamy. Epikur, syn ateńskich osadników z wyspy Samos, który większą część życia spędził prawdopodobnie na włóczędze po wyspach Morza Śródziemnego, przybył do Aten pod koniec IV wieku przed naszą erą. Uczęszczał do kilku szkół filozofii, aż w końcu założył własną. W wieku 35 lat trafił do miasta, z którego pochodziła jego rodzina i w którym spędził już niegdyś 2 lata służąc w wojsku. I od razu pokazał, że nie przybył w to miejsce po to, żeby dać się pożreć wielkiemu miastu. Ateny przeżywały wówczas polityczny i gospodarczy rozkwit. Stanowiły centrum sztuki i nauki z 2 potężnymi instytucjami filozoficznymi, Platońską Akademią i Arystotelesowskim Liceum. W tych szkołach nie traktowano jednak filozofii jako terapii, tylko jako narzędzie pomocne w życiu społecznym i politycznym, albo też jako worek z wiedzą ze wszystkich dziedzin. Epikur, z punktu widzenia oficjalnej ateńskiej filozofii, był banitą, lecz się tym nie przejmował. Założył własną szkołę i ku zgrozie platończyków, arystotelików i innych porządnych obywateli zaprosił do niej kobiety oraz niewolników. Zaproponował terapię skuteczną w przypadku ludzkich udręk, polegającą na przyjęciu odpowiedniego sposobu życia, a nie studia teoretyczne. I choć oskarżano Epikura o rozpustę, dziś też, gdy słyszymy epikurejczyk, myślimy hedonista, to Diogenes Laertios, kronikarz filozofów, zapewnia, że nie chodziło mu wcale o przyjemności zmysłowe. Epikur nimi gardził. Szukał za to przyjemności wyższych. Luksusem dla niego były garniec sera i wino od czasu do czasu. Na co dzień prowadził proste życie. Nauczał, pił wodę, jadł placki jęczmienne i karmił tymi plackami swoich uczniów, gdy przyszła klęska głodu. Zabiły go w roku 271 przed naszą erą kamienie nerkowe. Zmarł w spiżowej wannie wypełnionej ciepłą wodą, smakując ostatni łyk wina i wspomnienia filozoficznych wglądów, jakich doświadczał wraz z przyjaciółmi. Przekonany, że oto na zawsze gaśnie jego świadomość i czeka go już tylko jedno – nicość. Rozdział 2. Zanim jednak Epikur umarł, namieszał Ateńczykom w głowach, przekonując ich, że to, co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Głosił, że większość naszych potrzeb to potrzeby urojone, pochodzące z błędów w myśleniu. Dzisiaj wiedzą o nich wszystko specy od reklam, bo to oni instalują nam nowe potrzeby w umyśle. Kiedy kupimy samochód marki X, wszystkie kobiety będą nasze. A kiedy wszystkie kobiety będą nasze, to chyba jasne, będziemy szczęśliwi. Możemy też osiągnąć ten stan mniejszym kosztem, na przykład za 6150 zł, za tyle bowiem w Teatrze Wielkim w Warszawie zjemy kolację z aktorem Alem Pacino w towarzystwie 35 innych osób, a potem wrócimy do domu limuzyną Audi z kierowcą w cenie alkoholowy open bar, pod warunkiem, że mieszkamy w stolicy lub w jej pobliżu. Nie potrzebujemy drogiego auta ani uścisku dłoni sławy, powiedziałby Epikur. Tak długo jak mamy co jeść, co pić i nie cierpimy zimna, nasze szczęście jest równe szczęściu bogów. Nasz błąd polega na tym, że gdy mierzymy w szczęście, przestrzelamy. Szczęście to proste życie bez podrażnień. Wszystko inne tylko szczęście przypomina. Pisze Epikur. Przyjemność cielesna nie potęguje się już więcej, gdy ból wywołany potrzebą został usunięty, może się tylko urozmaicać. Prawdziwą rozkosz duchową odczuwa się badając i rozumiejąc rzeczy, które wywołują największe niepokoje i im pokrewne. Szczęście osiągniemy dzięki zaspokojeniu głodu, cielesnego lub duchowego, prostymi potrawami. Człowiek, zdaniem Epikura, doświadcza przyjemności naturalnych i koniecznych, naturalnych i niekoniecznych oraz urojonych. W pierwsze warto inwestować, zresztą zmusza nas do tego biologia. Przynoszą one ulgę w cierpieniu, tak jak na przykład woda, która gasi pragnienie. Te przyjemności są warunkami szczęścia. Przyjemności naturalne i niekonieczne, wśród nich wystawne uczty, tylko szczęście urozmaicają. Zostają jeszcze przyjemności urojone. Do nich Epikur zalicza choćby wieńce i pomniki ku czci ludzi, blichtr i pogoń za sławą. Te wszystkie naturalne pożądania, które mimo że nie są zaspokojone, nie wywołują żadnego bólu, a zwłaszcza gdy zabiegi o ich zdobycie wymagają znacznego wysiłku, są wytworem czczych urojeń. Jeżeli nie znikają, to bynajmniej nie wynika to z ich własnej natury, lecz podtrzymują je urojone wymysły człowieka. Życie według takich zasad musi być radykalne. Jeśli je przyjmiemy, w oczach większości ludzi natychmiast staniemy się anarchistami. Nikt nas już nie namówi, żeby poświęcać zdrowie dla zarobku, czas dla rozrywki albo życie dla ojczyzny. Żadna religijna instytucja nie zarobi już na nas grosza. Przyjmijmy je masowo, a pracę stracą maklerzy, piłkarze i spece od reklam. A planeta odetchnie, uwolniona od nadprodukcji śmieci. Epikur głosił, że tak jak dobro łatwo zdobyć, tak zło łatwo znieść. Dba o to sama natura. Ból na przykład jest dla nas niczym, bo albo jest lekki, a wtedy zdolni jesteśmy go znosić, albo naprawdę wielki. Wtedy trwa krótko, bo tracimy przytomność. Przemysł farmaceutyczny mógłby więc sobie darować wypuszczanie kolejnych nowych leków, albo starych, pod nowymi nazwami marketingowymi. Nie tylko leki, lecz także wszystkie produkty w galeriach handlowych, z wyjątkiem ciepłych ubrań, prostego jedzenia, są odpowiedzią na urojone potrzeby. Ulegnijmy im, a zrobią z nas niewolników, zamęczających się, by je zdobyć, tracących na to czas. A przecież czas przydałby się bardziej do poznania natury rzeczywistości i ochrony przed urojeniami, co wymaga pewnego zachodu. Trzeba by się zastanowić nad życiem. A co nam po tej siatce pojęć w dzisiejszych czasach? Z notatek warsztatów. Nea Makri, nadmorskie miasteczko niedaleko Aten, wrzesień. W ogrodzie wielkiej wynajętej willi siedzi kilkanaście osób w wieku od 25 do 70 lat. Od kilku dni studiujemy list Epikura do Menoikeusa. Marta, projektantka aplikacji wspierającej nawigację samochodową, do której akurat dotarła krążąca między nami książka, czyta. Wszak cała nasza działalność zdąża do tego, aby się uwolnić od cierpienia i niepokoju. A gdy raz zdołamy to wszystko osiągnąć, wtedy zniknie niepokój duszy. Istota żywa nie odczuwa już bowiem potrzeby zabiegania o cokolwiek, czego by jej brakowało, ani też nie będzie szukać czego innego do dopełnienia dobra duszy i ciała. Właśnie dotarliśmy do porady. Działaj tylko po to, żeby pozbyć się bólu. I co dalej? Jak to zrobić? Wymyślam takie ćwiczenie. Połóżcie się na łóżkach w swoich pokojach, na trawie pod wielką pinią, albo poszukajcie wygodnych foteli. Pozwólcie ciału, żeby samo wybrało jak najbardziej komfortową pozycję. Potem zaczekajcie. Od tej chwili nie możecie robić nic, co nie służy pozbyciu się fizycznego bólu albo podrażnienia psychicznego. Gdy tylko się ich pozbędziecie, znowu pozostańcie bez ruchu w jak najwygodniejszej pozycji. Widzimy się na tarasie za 90 minut. Dwie osoby w trakcie tego ćwiczenia zasną. Pozostałe wrócą z błyszczącymi oczyma i minami zdradzającymi, że odkryły coś fascynującego. Powiedzą: to moja najlepsza w życiu medytacja. Osiągnęłam uważność głęboką jak nigdy. Albo: doświadczyłem przyjemności większej niż poranna kąpiel w morzu, a wiecie, jak ją uwielbiam. Gdy tylko delikatnie koryguje się podrażnienia fizyczne lub psychiczne, organizm wchodzi w nowy stan wrażliwości, w którym rzeczywistość staje się intensywna jak na obrazach hiperrealistów. To ten właśnie stan, być może bliski temu, co starożytni Grecy nazywali ataraksją, czyli głębokim, soczystym spokojem, jest tym, co przestrzelamy w codziennym życiu, goniąc za intensywnymi przeżyciami i kolekcjonując przedmioty. Po takim ćwiczeniu człowiek trochę inaczej patrzy na to, co go spotyka. Uświadamia sobie na przykład, że ciągła praca spłyca myślenie. Lepiej pozwolić umysłowi, żeby się trochę ponudził. Po to choćby, żeby zobaczyć, jak się zachowuje w takiej sytuacji. Kiedy umysł przechodzi od zadania do zadania, a potem do kolejnego zadania, nie ma czasu na odkrywanie własnej natury.